Pozwólcie, że zanim zacznę głosić, jeszcze pomodlę się. Panie, tak, proszę Cię o to przesłanie, o Twoje przesłanie. Panie, by było przejrzyste, Panie, byś Ty dotykał. Pragnę Ciebie wywyższyć, patrzeć na Ciebie wspólnie. Amen. Jak pewnie pamiętacie, jakiś czas temu mówiłem kazanie z pierwszego listu Piotra, gdzie opisywałem sytuację wierzących, którzy tam byli. Było poruszone kilka obrazów, które tam występowały, ale zanim o tym, chciałbym was zapytać, co myślicie o powołaniu? Jak rozumiesz powołanie? To jest takie pytanie, które bym chciał, żeby teraz gdzieś tam, może nie głośno, ale pomyśleć nad tym. Co to, jak rozumiesz powołanie? Co to takiego jest? Jakie zrozumienie jest ci najbliższe? Drugim pytaniem, jeżeli sobie już na to odpowiedzieliśmy w myślach, to jest, co jest moim powołaniem? I nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy nie. Ja myśląc nad tym, tak ogólnie rzecz biorąc, czym jest powołanie, to zapisałem sobie takie zdanie, że jest to wola Boża dla mojego życia. W różnych sferach, w tym, co robię, po prostu to jest coś, do czego nas Bóg powołuje, by postępować zgodnie z Jego wolą. Ale też powołanie można różnie rozdzielić na takie szczególne, szczegółowe i są takie powołania, kiedy ktoś dostaje jasną wizję od Boga, czy też modląc się otrzymuje odpowiedź, tak, zrób to konkretnie, coś zrób. I znamy takie przykłady z życia, z Biblii, kiedy to byli prorocy, szczególnie oni mieli takie wyjątkowe powołania, do których rzadko inne osoby były powoływane. Na przykład Jonasz był powołany do tego, żeby pójść do Niniwy. I w zasadzie to Bóg do niego skierował. To nie było takie ogólne powołanie. Jednak drugim rodzajem powołania jest właśnie ogólne, czy też mówiąc tak, powszechne powołanie, na czym też trzeba się skupić. I czasami jest to powołanie dotyczące nas, całości, jako całego Kościoła, a czasami dotyczy pojedynczych jednostek w danym etapie w swoim życiu. Na przykład dzieci poprzez przykazania są do tego powołane, żeby być posłuszne rodzicom, a rodzice oczywiście do tego, żeby wychowywać swoje dzieci. I można by mówić długo na ten temat, chociażby o rolach w Kościele, jakie mają powołanie starsi, kim mają być, no i też w społeczeństwie. I czasami wydaje mi się, że jest w nas taka tendencja, że takie powołania ogólne, powszechne, które nas dotyczą, staramy się przypisać jako powołanie takie wyjątkowe. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Czasami bywa tak, że jest pastor, czy ktoś, kto usługuje, i czasami oddajemy mu właśnie odpowiedzialności za to, za co my też powinniśmy być w naszym życiu odpowiedzialni. Czasami tak bywa w Kościele. Bywałem w różnych kościołach w Polsce i czasami, jeżeli jest mowa o ewangelizacji, no to jest to pastor, który za kazalnicą powie kazanie ewangelizacyjne i to już jest ewangelizacja. A ja, no może nie mam talentu do tego, może się do tego nie nadaję, ale jak coś, to zaproszę. No i to jest też dobre zaprosić, bo Bóg wszystko wykorzystuje, także i też tego mniejsze takie działania też mają wpływ. Jednak chciałbym się też skupić na nas, jakie są nasze powołania, które czasami może gdzieś przymykamy oko. na nie. I z niektórych rzeczy, które były na poprzednim kazaniu, skorzystam. Jedno z nich jest właśnie kapłaństwo. Pojawił się tam termin kapłaństwa. No i tak myśląc sobie, kim takim są kapłani. No to różne skojarzenia mogą nam przychodzić do głowy. No w Starym Testamencie kapłani byli specjalnie powołani do pewnych zadań. I to byli ludzie z danego plemienia i oni mieli pełnić pewne funkcje i w zasadzie zbyt dużo osób poza nimi nie było do tego dopuszczonych. I myśląc o tym charakterze, też i dzisiaj w mentalności, w której żyjemy, czasami chcemy odpychać pewne obowiązki, które na nas leżą, na osoby, które są, powiedzmy tak, kapłanami. Co ciekawe, w liście Piotra, w drugim rozdziale, jest pokazane to, że to my jesteśmy tymi kapłanami. Jest tak napisane. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. I jest to powołanie skierowane do wszystkich wierzących. Jasno jest o tym napisane. Jeszcze były takie dwa powołania, które były przed tym w tekście tego rozdziału. Jedno z nich było to, żeby zapierając się złych rzeczy, czyli obmowy, to pierwsze dwa wersety tego rozdziału, obmowy, skierować się na niesfałszowane mleko, którym jest Słowo Boże i go zapragnąć. Czyli odrzucając negatywne rzeczy jako chrześcijanie, powinniśmy się kierować do tego, co nam daje właśnie tą prawdziwość. Przeciwieństwo tych negatywnych cech, które powinniśmy odrzucić. Drugim obrazem był dom. Jako chrześcijanie, jako kamienie żywe, jesteśmy powołani do tego, żeby się wzajemnie budować, na fundamencie, na autorytecie, którym jest Jezus Chrystus. I o ile tutaj te powołania dotyczyły częściowo też mowy, żeby rozgłaszać jako kapłaństwo cnoty tego, który nas powołał, to o tyle późniejsze powołania, które przytoczę, bardziej dotyczą tego, kim my jesteśmy. Tego, jak się zachowujemy w danym sytuacji. Ba, nawet to są takie sytuacje, kiedy to nie jest zbyt dużo powiedziane o tym, żeby cokolwiek mówić. I tak oto, przechodząc do tych czynów, od 11 wersetu możemy się przyjrzeć. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. I to jest to powołanie, które już wcześniej niejako zaznaczyłem przy tym, co mamy odrzucić. Jest jasno powiedziane, że to, co nami kiedyś kierowało, odrzucamy, a kierujemy się w to, co ma Bóg dla nas, czyli w te czyny, które dla nas przygotował i poprzez nie głosimy. Poprzez nie pokazujemy, kim jest Bóg. Osoby przypatrując się nam mogą w odpowiednim momencie wychwalać Boga. Kiedyś, jak w Radości mieszkałem, byłem wtedy małym chłopcem, ale dużo zapamiętałem z tego etapu życia. Ile osób z was było w Radości? Kojarzycie ten ośrodek? No, trochę było. No, piękny ośrodek, duży, ogrodzony czerwonym płotem, wokół las, ludzie chodzący na spacery z psami, czy też po prostu biegający. I często bywało tak, że będąc w ośrodku, czasami ktoś przechodził albo przejeżdżał na rowerze. I czasami się zdarzyło tak, że jak były to dwie osoby, to jedna drugą pytała, a co to jest za miejsce? A ty się nie przejmuj, to jest tu jakaś sekta. A ja wtedy będąc tam, tak się dziwiłem, no jak to? Jak to? Baptyści? Sekta? No przecież jesteśmy uznani przez państwo jako kościół, to nie mogą tak mówić. I się denerwowałem bardzo z tego powodu. Też pamiętam niektórzy koledzy z podstawówki, jak patrzyli na mnie, to z nieufnością, z racji innych przekonań. Jednak to, co się działo, to nie było to niejako zwalczane od razu. Ale poprzez to, że no, tam moi rodzice byli jeszcze rodzice innych dzieci, my chodziliśmy do szkoły, tworzyły się kontakty między nami a rówieśnikami, odwiedzaliśmy ich, oni nas i w miarę czasu, kiedy widzieli to, kim jesteśmy z bliska, przekonywali się do tego, że to jest nie aż takie sekciarskie. To nie jest dziwne, to jest normalne. I do momentu, aż na przykład półkolonie były organizowane, masę osób przychodziło, dzieciaków z okolicy i to miało taki wpływ, te dobre działania, że obecnie, kiedy wspólnota tam organizuje day camp, szkoła ma pozytywną opinię właśnie poprzez te dobre dzieła. I włączało się w to wiele osób, właśnie w ten dobry wizerunek. I drugim takim powołaniem, przechodząc już dalej, od wersetu 13 możemy zobaczyć, do czego adresaci byli wezwani i do czego my też, poprzez to, że oni byli wezwani, też jesteśmy wezwani. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana. Czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom jako przezeń wysyłanym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich. Jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. I pierwsze to, co się rzuca mi w oczy przy tym fragmencie, jest tu powiedziane o ludzkim porządku. Przestrzegajcie ludzkiego porządku. Paweł, apostoł, gdzie indziej wprost mówi, że jest od Boga nadany. Tutaj Piotr bardziej się koncentruje na tym, że ten porządek, który czasami funkcjonuje w kraju, w państwie czy w cesarstwie, jest ludzkim wymysłem. I poprzez to tą grzeszność, w którym nim widać. Oczywiście Bóg jest tą osobą, która daje i kontroluje nad wszystkim, jednak no, jest to połączone z elementem ludzkim, grzesznym. Jednak nasza postawa też wobec osób, które są w tym ustroju, czy też po prostu funkcjonują w danym kontekście, nie powinna być negatywna. Raczej poprzez swoje zachowanie mamy wskazywać na Boga, i to nasze zachowanie ma zamykać usta niewiedzy ludzi głupich, jak to jest powiedziane w tekście. Nasze zachowanie. Czasami próbujemy przez różne dyskusje wchodzić i ma to różne efekty, czasami lepsze, czasami gorsze. Jednak to takim największym autorytetem w moim przekonaniu jest to, kiedy ludzie widzą inność, po prostu właściwą postawę. To też tak z ciekawości sprawdziłem, o co chodzi z tym zamykaniem ust ludzi głupich. I po grecku to brzmi phimoun. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałem. W każdym razie chodzi o to, że geneza tego słowa wywodzi się od tego, że zamykano pysk zwierzęciu poprzez kaganiec. aż taki mocny to miało charakter. I to słowo nie pada często w Nowym Testamencie, pada ono również, kiedy jest użyte w stosunku, kiedy Jezus nakazywał demonom milczyć. I one rzeczywiście przestawały mówić. I taka ma być nasza postawa wobec osób, które często mogą być wobec nas nieprzyjazne. Poprzez nasze zachowanie wierne Bogu jest to jak, ma to mocny charakter, po prostu ma to mocny charakter. I to jest też połączone z tym ostatnim wersetem, 17, że wszystkich mamy szanować, pomimo tego, czy ktoś jest głupi, czy ktoś mądry jest. Tutaj wszystkich jest powiedziane w kontekście Kościoła i osób otaczających nas, nawet kiedy spotykamy się z nieprzyjazną postawą wobec nas samych. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, szczególnie w Kościele powinniśmy mieć wspólne wsparcie, miłość. Boga się bójcie, Króla czcijcie. Czcijcie, no w sensie chodzi o szacunek, tak podobny jak w 10 przykazaniach mamy o tym, żeby czcić ojca i matkę swoją. Chodzi o szacunek do ludzi i do władzy nad nami. I idąc dalej, patrząc na te powołania, poza właśnie jeszcze tą sferą polityczną, przechodzi dalej autor od 18 wersetu do o wiele poważniejszych rzeczy, do o wiele mocniejszej kwestii, która powinna być w nas. I dotyczy ona domowników, tego, jaką postawę powinni mieć domownicy. I żeby przybliżyć wam trochę, o co z tym chodzi, przeczytam kawałek fragmentu, który przeczytałem wcześniej, a propos niewolnictwa, jak to wyglądało. Niewolnictwo było zjawiskiem bardzo rozpowszechnionym w starożytnym świecie grecko-rzymskim, a niewolnicy stanowili znaczącą część ówczesnego społeczeństwa w cesarstwie. Liczni niewolnicy oczywiście byli siłą roboczą ówczesnego cesarstwa, jednak ich los był nie do pozazdroszczenia ze względu na pozbawienie jakichkolwiek praw opieki prawnej. Byli naznaczeni wytytułowanym piętnem niewolnika i mogli być karani przez swoich właścicieli w jakikolwiek sposób. Bez żadnej możliwości obrony nierzadko byli bici, maltretowani, upokarzani, a nawet kaleczeni i wykorzystywani seksualnie. Bogate domostwa rzymskie posiadało niekiedy setki, a nawet tysiące takich niewolników. Piotr kieruje te słowa do właśnie takich osób, które były w takim położeniu, mówiąc o ich powołaniu, w tej sytuacji. Domownicy, bądźcie poddani z wszelką bojaźnią panom. Nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym. Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Bo jakaż to chluba, jeśli okazujecie cierpliwość policzkowani za grzechy. Ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarwszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. I tak sobie myślę o tym, co czasami możemy traktować jako nasze powołanie, to możemy przy tym pogodnie podchodzić, ale czasami bywa tak, że właśnie w momencie, kiedy czujemy coś, że jest nam z tym ciężko, ale widzimy w Chrystusie zupełnie inną postawę w tej sytuacji, to właśnie może definiować to, czym jest w takim momencie nasze powołanie. I to powołanie wychodzi z czasem i po prostu w momencie, kiedy upodabniamy się do Chrystusa, możemy dostrzegać takie rzeczy, z którymi nam nie jest prosto, ale inny możemy mieć obraz w Chrystusie, do którego po prostu powinniśmy dążyć ze względu na to, co On zrobił wcześniej. I patrząc dalej, są tam opisane relacje w rodzinie, żony i mężowie. W kontekście żon wydawałoby się, że może miały wtedy lepszą sytuację niż ci niewolnicy, jednak prawda jest taka, że kobiety w tamtym czasie były traktowane jako własność męża. Z drugiej strony też, jeżeli powiedzmy była sytuacja, że żona była wierząca, a mąż niewierzący, ona nie miała jakichś wielkich praw, których mogłaby się uchwycić i walczyć o swoje, a raczej właśnie mogła być zmuszona przez męża do wyznawania innej religii i pójścia w zupełnie inną stronę. I to też pokazuje to, w jaki sposób można odnaleźć swoje powołanie. Piotr o tym pisze. Takie słowa w trzecim rozdziale. Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani. Bez słowa zostali pozyskani, ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefnie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Albowiem tak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty, pokładające nadzieję w Bogu. Uległe swoim mężom, tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go Panem, jej dziećmi stałyście się wy, gdy czynicie dobrze i w niczym nie dajecie się nastraszyć. Poprzez ciche, pokorne zachowanie są wzywani obywatele, są wzywani niewolnicy, są wzywane żony do posłuszeństwa. I faceci dalej w 7 wersecie też są wezwani do tego, żeby pomimo tej władzy, którą wtedy mieli, być pokornymi, ponieważ unoszenie się dumą nie przynosi żadnych efektów, a nawet prowadzi do tego, że modlitwy mogą nie być wysłuchane. I w 7 wersecie, podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieściem i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkód. Takie były wtedy czasy, dosyć trudne w porównaniu do naszych obecnie. Ludzie nie mieli takich uprzywilejowań, jakie my dzisiaj mamy. I trzeba sobie o tym wprost powiedzieć, że każdy z nas jest w innym kontekście życiowym. I mamy lepszą sytuację niż oni wtedy, niewolnicy, czy po prostu chrześcijanie. Jednak podobnie jak oni, bywamy w różnych kontekstach, w różnym wieku, w różnych dziedzinach pracujemy, w różnych miejscach pracy i możemy doświadczać różnych rzeczy. Jednak to, do czego oni, te wszystkie grupy były wezwane, byli oni wezwani do tego, by okazać pokorę i uszanować ład, w którym się po prostu znaleźli, choć nie był on sprawiedliwy. Uszanować to ze względu na to, bo Chrystus też nie był sprawiedliwie osądzony. Jednak właśnie poprzez to Chrystus dokonał dzieła zbawienia, a my poprzez podobne działanie wchodzimy w Jego ślady. I może to brzmieć absurdalnie, kiedy to niewolnicy, gdy są męczeni, mogą to traktować jako Boże powołanie, by trwać i nie upadać w grzechach czy w unoszeniu się w dumie. Dlatego w momencie, kiedy czujesz jakąś dumę czy też bunt przeciwko danej sytuacji, nie ulegaj temu tak szybko. Zastanów się, czy to nie jest przypadkiem miejsce, w którym Bóg cię powołuje do zupełnie innej postawy. I do postawy szlachetnego postępowania. W dobrych uczynkach, które po prostu w takiej, a nie innej sytuacji nie mieszczą się w głowie w osobach obserwujących obok. I ciężko znaleźć przykład na odwołanie się do tej prawdy. I jedno, co mi przychodzi i zostało to świadectwo w mojej myśli na długo, jest przykład, o którym mi kiedyś tata mówił, również powiązany z seminarium. Kiedy to byli budowlańcy, ośrodek powstawał, byli już też studenci, tam się dokończało pracę budowy i w pewnym momencie na stołówce, gdzie byli i pracownicy, i studenci, i wykładowcy, jednemu studentowi ulała się zupa. A wykładowca, który wydawałoby się w mniemaniu innych, nie powinien gdzieś tam wyskakiwać z mopem czy ze szmatą, długo nie myśląc, starł po studencie podłogę i zbyt dużo nie mówił do niego, po prostu usiadł i kontynuował posiłek. Wydawałoby się, że nic się nie stało. Drobny gest, który nie miał większego znaczenia, jednak po kilku latach mój tata dostał list od jednej osoby, która była tam wtedy obecna i była pracownikiem i obserwowała całe to zajście. To wywarło tak silne przekonanie na nim, że powinien coś zmienić, że po latach wysłał list do mojego taty, mówiąc o tym, że ta sytuacja mu nie dawała spokoju. Poznał Boga, nawrócił się i zdecydował się wysłać ten list, bo przypomniał sobie o seminarium, a on aktualnie poszedł na studia do seminarium, żeby służyć Bogu. Czasami poprzez małe, drobne rzeczy, które wydawałyby się z perspektywy dumy, pokory na rzeczy niedorzeczne, możemy mieć wpływ na osoby, których nawet się możemy nie spodziewać. Amen.